Mówi Paryż RFI, czwartek, 18 dzień stycznia 2007 roku. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wiadomości europejskich, polecamy Państwa uwadze kolejne salony i wystawy, notatnik paryski, magazyn kulturalny i muzykę ze świata. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Prezydent Francji Jacques Chirac oddał w paryskim Panteonie hołd obywatelom, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Orkan Kirill i inne huragany hulają nad Europą. Prędkość wiatru dochodzi do 180 km na godzinę. Amerykański sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice, rozmawiała w Berlinie i w Londynie o sytuacji na Bliskim oraz Środkowym Wschodzie. Alarm antyterrorystyczny w Rosji, wirtualne zagrożenie czy realna prowokacja? Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Dopiero w roku 2003 Francja oficjalnie uznała, że aparat państwowy i policja działająca we francuskich mundurach pod niemiecką okupacją czynnie uczestniczyła w deportacji i prześladowaniach Żydów. To był ważny etap odsłaniania historii Francji XX wieku. W czwartek w paryskim Panteonie odbyła się uroczystość bardzo ważna.
Prezydent Francji Jacques Chirac oddał hołd sprawiedliwym, czyli tym Francuzom, którzy z narażeniem życia chronili tysiące Żydów przed zagładą z rąk hitlerowskich oprawców albo kolaborujących z nimi funkcjonariuszy Vichy. Owych francuskich sprawiedliwych było 2725. Jednym z ostatnich żyjących jest 78-letnia pani Madeleine Bourguignon, która ukrywała Żydówkę z jej trojgiem dzieci. To dzieci mające w owym czasie 5, 8 i 11 lat, którym rodzice Madeleine udzielili schronienia latem 1942 roku, wystąpiły o to, aby nadać jej tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Kiedy sprawa ukrywania żydowskiej rodziny się wydała, matce udało się ukryć w owczarni. Dzieci zostały złapane przez Niemców. Ich uwolnienie matka Madeleine wynegocjowała z niemieckim cerem. Potem całą rodziną zaopiekował się ksiądz z sąsiedniej wioski. W uroczystości udział wzięło około 100 z 240 sprawiedliwych, którzy żyją do dzisiaj. Państwo hebrajskie przyznaje tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata obywatelom z całego globu, którzy w czasie wojny z narażeniem życia ratowali Żydów przed zagładą. Wnioski w tej sprawie składają uratowane osoby. Osoba, która się narażała, musi mieć świadomość ryzyka swego czynu, nie brała także za ukrywanie żadnych pieniędzy i nie miała z tego powodu żadnych korzyści majątkowych. Przy przyznawaniu tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata liczą się świadectwa składane przez uratowanych, jak i przez naocznych świadków, często ilustrowane dokumentami z archiwów. Do stycznia ubiegłego roku na całym świecie tym zaszczytnym tytułem wyróżniono 21 310 osób. Najwięcej ich, bo niemal 6 tysięcy, to Polacy, a dalej Holendrzy, ponad 4700 sprawiedliwych. Wśród Francuzów uhonorowanych tym tytułem większość to osoby duchowne, księża katoliccy, duchowni prawosławni i protestanccy, a także zakonnicy i zakonnicy. W tym gronie znalazło się również 6 biskupów.
Mówi Paryż RFI, siła wiatru przekracza w porywach 180 km na godzinę. Orkan Kirill zebrał już pierwsze ofiary śmiertelne w Niemczech, w Holandii, Wielkiej Brytanii, we Francji i w Polsce. Do godziny 18 zginęło 10 osób. Straty materialne są bardzo duże, zwiększają się z każdą godziną. Zakłócenia komunikacyjne poważne.
Pierwsze uderzenie gwałtownej wichury wzięła na siebie Anglia. Na szosie zginął kierowca, przywalony drzewem, odwołano 100 kilkadziesiąt lotów z londyńskiego Heathrow, wstrzymano ruch pasażerskich promów na kanale La Manche. Na północ od bretońskiej wyspy Dwesson załoga brytyjskiego kontenerowca straciła panowanie nad statkiem i przeniosła się do łodzi ratunkowych w oczekiwaniu na pomoc. W Niemczech wkrótce potem ogłoszono stan alarmowy. W czwartek po południu zniszczenia były już znaczne, wyrywane z korzeniami drzewa, zalane ulice i piwnice. Lecz synoptycy przestrzegli, że może być jeszcze gorzej, zwłaszcza na wybrzeżach Bałtyku, gdzie wiatr osiągnąć może w porywach prędkość do 200 km na godzinę. W północnej Nadrenii i Westfalii zamknięto większość szkół, podobnie zresztą jak w północno-zachodniej Francji nad kanałem La Manche i w regionie Wogezów. Nawet jeśli Kirill nie dmuchał tam tak aż wściekle, najwyżej do 130-150 km na godzinę. W Amsterdamie zamknięto dworzec główny, jako że huragan zerwał kawał dachu. W Polsce zapowiedziano silne wichury w centrum i na południu kraju. W górach prędkość wiatru dochodzić może do 150 km na godzinę i dopiero w piątek po południu, jak się przewiduje, Kirill pocznie słabnąć.
W Los Angeles świeci słońce i trwa wieczna wiosna lub wieczne lato. Tak wydawało się dotychczas. Wieczne słońce przestało jednak w Los Angeles świecić, podobnie jak w Santa Monica oraz w Malibu. Najbardziej pesymistycznie nastawieni mieszkańcy Kalifornii przypuszczali, że ten ziemski raj klimatyczny skończy się, kiedy Los Angeles nawiedzi nieuchronne trzęsienie ziemi. Nikt jednak się nie spodziewał, że w krainie wiecznej wiosny i wiecznego wczesnego lata spadnie śnieg. Tak się właśnie stało. Spadł śnieg i grad po raz pierwszy od 20 lat. W górach rozciągających się nad Malibu i Santa Barbara śniegu było tak dużo, że zawieje spowodowały chaos na drogach, w których nawet opady deszczu stanowią niezwykłe wydarzenie. Niezwykle jak na ten rejon Kalifornii, schłodzenie powietrza przyniosło opady zimnego deszczu, gradu, a następnie deszczu ze śniegiem w nadmorskiej, słynnej i najpiękniejszej dzielnicy Los Angeles, Venice. Mieszkańcy Los Angeles wyciągnęli wideokamery, by uwiecznić to wydarzenie. Niespodziewane chłody zmroziły w Kalifornii wiele gajów pomarańczowych, plantacji awokado oraz truskawek. Straty sadowników ocenia się na miliard dolarów. Mówi Paryż RF i amerykański sekretarz stanu pani Condoleezza Rice. Po zakończeniu podróży dyplomatycznej po krajach Bliskiego Wschodu oraz po przeprowadzeniu ważnych rozmów z kanclerz Niemiec Angelą Merkel przybyła w czwartek rano do Londynu. Condoleezza Rice przyleciała wcześniej niż zapowiadano, żeby wyprzedzić najgorsze ataki orkanu Kyrill. Po południu rozmawiała ona z premierem Tony Blairem. Londyn to ostatni etap podróży Condoleezzy Rice przed powrotem do Waszyngtonu. O czym pani sekretarz stanu i pani kanclerz rozmawiały w Berlinie?
Condoleezza Rice i Angela Merkel zgodziły się co do tego, że należy czym prędzej reaktywować bliskowschodni kwartet, aby wskrzesić dialog pokojowy między Izraelem a Palestyńczykami. Członkowie tego gremium, Stany Zjednoczone, Rosja, ONZ i Unia Europejska, zbiorą się przypuszczalnie już 2 lutego w Waszyngtonie na parę tygodni przed zapowiedzianym trójstronnym szczytem z udziałem amerykański sekretarz stanu, izraelskiego premiera Ehuda Olmerta i palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa. W ożywieniu tej platformy dialogu i mediacji, kanclerz Merkel widzi jeden z priorytetów niemieckiej prezydencji. Jej zdaniem rozwiązanie bliskowschodniego konfliktu, a przynajmniej dokonanie w tej mierze pewnych postępów, rzutować może w sposób istotny na przebieg innych konfliktów w tym regionie. Analiza to mało odkrywcza, trudno ją kontestować. Bardziej wszak zaskakuje fakt, że poparła ją na całej linii pani Condoleezza Rice. Waszyngton nie krył bowiem dotąd swego sceptycyzmu co do użyteczności wspomnianego kwartetu. Tenże kwartet, jak pamiętamy, opracował swego czasu mapę drogową dla Bliskiego Wschodu, przewidującą zamrożenie żydowskiego osadnictwa i powstanie palestyńskiego państwa, ale od 2003 roku, kiedy powstał projekt ten, nie wychylił się poza sferę pobożnych życzeń. Niewykluczone, że popierając dziś wysiłki pani Merkel, która z kwartetu uczynić chce swego rodzaju machinę pokojową, Waszyngton pragnie jej podziękować za zdecydowanie proamerykańskie nastawienie. Nie da się również wykluczyć, że wobec zmiany większości w Kongresie i nacisków ze strony Tony Blaira, prezydent Bush zdecyduje się w końcu przyznać sprawie bliskowschodniej bardziej centralne niż dotąd miejsce w swojej dyplomacji.
Mówi Paryż RF i w Bagdadzie nastąpiła nowa fala ataków terrorystycznych. W czwartek zginęło 18 osób w wyniku eksplozji 5 samochodów pułapek w różnych miejscach irackiej stolicy. W ciągu 3 ostatnich dni w Bagdadzie zginęło aż 150 osób. Premier Iraku Nuri al-Maliki udzielił wywiadu, w którym skrytykował słabość prezydenta Busha. W wywiadzie opublikowanym jednocześnie w Corriere della Sera, w Timesie i Washington Post premier Iraku oświadczył, że rząd Stanów Zjednoczonych znalazł się w poważnych kłopotach po porażce wyborczej sprzed 2 miesięcy. Odpowiadając na zarzuty władz amerykańskich, które uważają, że rząd iracki nie spełnia należycie swych obowiązków, premier al-Maliki oświadczył z kolei, że to raczej rząd amerykański znalazł się na skraju przepaści, a nie rząd w Bagdadzie. Rzecznik irackiego premiera stwierdził z kolei, że raport Organizacji Narodów Zjednoczonych opublikowany we wtorek jest nieprawdziwy. Z raportu wynika, że w roku 2006 zginęły w Iraku 34 352 osoby cywilne. Według rzecznika bagdackiego rządu liczby te nie opierają się na wierzytelnych danych oficjalnych. Autorzy raportu ONZ oparli swoje zestawienia na danych przedłożonych przez irackie szpitale i służby medyczne. Mówi Paryż RFI. Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny ogłosił w środę wieczorem, że informacje o serii planowanych zamachów terrorystycznych w Moskwie i w innych rosyjskich miastach nie udało się potwierdzić, ale jednak alarm antyterrorystyczny w Moskwie obowiązuje nadal. W moskiewskim metrze nadal obowiązywały w czwartek wzmożone środki bezpieczeństwa, jednak patroli milicyjnych z psami było mniej. W metrze działały też już telefony komórkowe. W środę wyłączono wszystkie przekaźniki właśnie w metrze, co miało utrudnić potencjalnym terrorystom komunikowanie się między sobą i zapobiec ewentualnemu zdetonowaniu bomby za pomocą telefonów komórkowych. Władze Moskwy poinformowały, że środki komunikacji miejskiej, szkoły, przedszkola oraz obiekty kulturalne pozostaną pod wzmożoną ochroną aż do odwołania. Narodowy Komitet Antyterrorystyczny nie podał motywów wszczęcia alarmu, nie ujawnił źródeł informacji, ani też, co konkretnie może być celem terrorystów. Stwierdził jedynie, że uzyskał wiarygodne sygnały od zagranicznych partnerów oraz otrzymał informacje o możliwości aktu dywersyjno-terrorystycznego w transporcie naziemnym lub w metrze oraz wezwał Rosjan do wzmożonej czujności. Mówi Paryż RFI. Nieznani sprawcy obrzucili w nocy ze środy na czwartek butelkami z farbą budynek konsulatu Estonii w Petersburgu. Obrzucenie butelkami może być odpowiedzią na przyjętą niedawno w Estonii ustawę zezwalającą na likwidację cmentarzy żołnierzy sowieckich z czasów II wojny światowej oraz na usuwanie pomników bolszewickich wyzwolicieli. W pobliżu konsulatu znaleziono ulotki krytykujące działania estońskich władz. Ustawa rządu estońskiego spotkała się z ostrą krytyką ze strony Rosji. W środę Duma Państwowa przyjęła uchwałę, w której oskarżała Estonię o, cytuję, rehabilitację faszyzmu i zakłamywanie dziejów. Zaapelowała też do rosyjskich władz o nałożenie sankcji gospodarczych i politycznych na Tallin.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Przegląd prasy francuskiej.
Marek Brzeziński.
Podatek od wielkiej fortuny, taki jest motyw przewodni w dzisiejszej prasie francuskiej. Tylko sportowe L'Équipe wyłamało się z tej reguły, pisząc na pierwszej stronie o tym, że na Parc des Princes w Paryżu cudu nie było, a miał być, bo pojawił się tam cudotwórca. Ten, który położył podwaliny pod wszechpotęgę na francuskich boiskach Olympique Lyon. Cudotwórca to Paul Le Guen, który został kilka dni temu trenerem Paris Saint-Germain i miał być takim piłkarskim Harry Potterem. Błysnęło, świsnęło i nic poza wielkim dymem. Reszta prasy pasjonuje się sprawą wspomnianego podatku od wielkich fortun. Sprawa dotyczy odpowiednich deklaracji, jakie są wymagane od kandydatów i w tym kontekście zarzutów, jakoby para Ségolène Royal, czyli kandydatka socjalistów na prezydenta Francji i jej partner życiowy oraz w jednej osobie przewodniczący Partii Socjalistycznej François Hollande, mieliby rzekomo takiego podatku nie płacić bądź nie zapłacić. Obydwoje są przy tym właścicielami firmy zajmującej się nieruchomościami. Poza tym obydwoje są właścicielami rodzinnego apartamentu w Boulogne-Billancourt, eleganckiej dzielnicy pod Paryżem, domu w Alpach Śródziemnomorskich i domu w regionie, w którym Ségolène Royal sprawuje stanowisko przewodniczącej Rady Regionalnej. Nie ma natomiast żadnych akcji, obligacji, ubezpieczenia na życie ani przedmiotów o szczególnej wartości, a jeździ samochodem Renault Scenic. Ségolène Royal twierdzi, że w tym roku po raz drugi z rzędu zapłacili podatek i wyniósł on nieco ponad 800 euro. Nicolas Sarkozy, który obok Ségolène Royal i Jean-Marie Le Pena jest jednym z trojga kandydatów, którzy płacą ten podatek, musiał w tym roku wysupłać na ten cel niemal 2000 euro. Tyle mu naliczono za sprzedaż domu za nieco ponad milion na wyspie na Sekwanie w podparyskim Neuilly. Największy majątek z tej trójki ma szef Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pen, który w 1976 roku odziedziczył fortunę Iberta Lamberta, w tym wspaniałą rezydencję pałacową w Saint-Cloud, wycenianą na 4 do 6 milionów euro. Kolejną rezydencję ma w Rueil-Malmaison, no i sporo akcji na giełdzie. Sprawa zarzutów pod adresem Ségolène Royal wywołała wiele poruszenia i polemik. Sama zainteresowana stwierdziła, że to metody typów spod ciemnej gwiazdy z otoczenia Nicolasa Sarkozy'ego, a użyła przy tym takiego samego słowa hołota, jakie minister spraw wewnętrznych określił część mieszkańców przedmieść, na których dochodziło do gwałtownych zajść. I słowem tym wywołał w owym czasie wiele oburzenia, przede wszystkim poprawnie politycznie myślącej lewicy. W Le Figaro znajdujemy obszerne omówienie, kto i co ma na lewicy i na prawicy oraz kilka pytań, z których podstawowe to, czy aby prawidłowo oszacowano wysokość majątku pary Royal Hollande, skąd mieli pieniądze na kupno apartamentu w Boulogne, wreszcie czy kandydaci na prezydenta powinni składać publicznie deklaracje majątkowe. W każdym razie, jak stwierdza francuski dziennik centroprawicy, cała ta sprawa wprawiła w zakłopotanie socjalistów. Natomiast popularny dziennik Le Parisien przynosi rezultaty sondażu, z którego wynika, że od początku roku Ségolène Royal straciła 5% na popularności, Sarkozy 2%, ale i tak jest o 1 punkt więcej od swojej socjalistycznej rywalki. Na Sarkozy'ego chce głosować co trzeci ankietowany, na Royal 29%. Na tym samym stabilnym poziomie 15% utrzymuje się trzeci na liście Jean-Marie Le Pen. O 2% więcej niż na początku roku deklaracji przychylnych pod swoim adresem zebrał trockistowski listonosz Olivier Besancenot, na którego chce głosować, biorąc pod uwagę charakter jego poglądów politycznych, aż 4%. No cóż, oszołomów nie sieją, sami się rodzą. Le Parisien zauważa, że teraz Ségolène Royal nabiera drugiego oddechu i gotuje się do kontrataku, aby odzyskać stracony przedwyborczy grunt. W obozie Sarkozy'ego, zdaniem popularnego dziennika, wszyscy z zadowoleniem zacierają ręce. Strzał na bramkę socjalistów się udał, ale trzymając się tej samej retoryki, trzeba przecież sobie uświadomić, że to nawet nie połowa meczu, którego stawką jest fotel prezydenta Francji. Ze spraw francuskich tematem numer 2, a według katolickiego La Croix nawet tematem numer 1, o czym informuje pierwsza strona dziennika, jest sprawa odsłonięcia w Panteonie w Paryżu tablicy w hołdzie sprawiedliwym wśród Francuzów, czyli tych, którzy pomagali uniknąć obozów zagłady i chronili przed hitlerowcami i przed kolaborantami z Vichy Żydów mieszkających we Francji. O tej sprawie mówiliśmy szerzej w wiadomościach. Dla gospodarczego Les Echos, podobnie jak do wydawanego w łososiowym kolorze poświęconego sprawom ekonomicznym dodatku do dziennika Le Figaro, najważniejsza kwestia to fatalny bilans finansowy producenta samolotów Airbus. Mimo rekordowych wyników sprzedaży, Airbus po raz pierwszy znalazł się pod czerwoną kreską. Nie ma to większego znaczenia dla całego koncernu EAC, jednak, jak zwraca na to uwagę dodatek gospodarczy Le Figaro, jest to kolejny bolesny cios, jaki został wymierzony europejskiemu przemysłowi lotniczemu. Na łamach tej samej gazety znajdujemy fotografię zrobioną na schodach do Pałacu Elizyjskiego. Stoją tam koło siebie kolejno. Jolanta Kwaśniewska, Laura Bush, Zuzanna Mubarak, królowe Szwecji Sylwia i Belgii Paola, Walentyna Matwinienko, gubernator Petersburga, Margarida Zuza Uva Barosu, żona przewodniczącego Komisji Europejskiej, Ludmiła Putin i gospodyni spotkania żona prezydenta Francji Bernardeta Chirac. Wspomniane panie oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej brali udział w spotkaniu, które było poświęcone sprawom zapobiegania porwaniom dzieci w Europie. Według Le Figaro było to spotkanie grupy 8 w sprawie dzieci. W Europie istnieje jeden wspólny dla wszystkich krajów numer telefonu, z jakiego można skorzystać w nagłej potrzebie. 116 000. 116 000. Taki numer należy wykręcić lub wystukać, gdy dziecku grozi niebezpieczeństwo. Niemniej, jak słusznie zauważono w Pałacu Elizyjskim, to nie wystarczy, to kropla wody w morzu potrzeb. Za bardzo ważne uznano uwrażliwienie w tej sprawie świadomości społeczeństwa europejskiego, a pod tym względem bardzo ważne zadanie spada na barki prasy i z tego też obowiązku staramy się niniejszym wywiązać.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Co nowego w Europie?
Stefan Riger.
Nie wszystkie państwa członkowskie Unii powitały z entuzjazmem środowe wystąpienie kanclerz Angeli Merkel na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w którym za priorytet uznała ona wyjście z instytucjonalnego kryzysu przed rokiem 2009, innymi słowy, jak najszybsze wskrzeszenie eurokonstytucji. Jeśli wierzyć półoficjalnym przeciekom w Londynie, władzom brytyjskim ta idea wcale się nie podoba i mogą się wręcz pokusić o jej storpedowanie. Pani Merkel chciałaby działać w tej materii energicznie i przygotować na koniec niemieckiej prezydencji w czerwcu tego roku mapę drogową z konkretnym planem dalszych działań. Reagując na jej wystąpienie, Tony Blair uprzedził już w środę wieczorem, że Berlin czekają trudne dyskusje na temat konstytucji. Jak twierdzi czwartkowy Times, ten Downing Street, który jest zdania, że Unia całkiem dobrze funkcjonuje, chciałby porzucić w ogóle projekt konstytucji albo co najwyżej zachować jego minimalistyczną wersję, zawierającą wyłącznie techniczne zasady głosowania w warunkach rozszerzonej Unii. Warto tu odnotować, że za takim mini traktatem poddanym pod głosowanie w parlamencie opowiada się we Francji Nicolas Sarkozy, podczas gdy jego socjalistyczna rywalka Ségolène Royal poczęła dziś wtórować pani Merkel, postulując poprawienie istniejącego projektu konstytucji i powtórzenie referendum w 2009 roku. The Financial Times, powołując się na przedstawicieli najwyższych władz, zapewnia, iż prawdopodobny następca Blaira, Gordon Brown, zdecydowany jest uniknąć za wszelką cenę referendum w sprawie sprawie nowego tekstu, chociażby i kosztem waśni z partnerami. Tony Blair co prawda obiecał w 2004 roku referendum, ale francusko-holenderskie nie akurat nie wybawiło go z opresji i pomysł natychmiast ochoczo pogrzebał. Wobec groźby sabotażu ze strony Londynu pani Merkel zachowała w środę zimną krew, stwierdzając, że nie ma tu mowy o żadnym ultimatum, ale też formułując pod adresem Brytyjczyków życzliwe ostrzeżenie. Ci wszyscy, którzy postulują dalsze rozszerzanie Unii, winni sobie uświadomić, mówiła pani Merkel, że bez traktatu konstytucyjnego o dalszym rozszerzaniu nie może być mowy. O ile w większości krajów europejskich, z których 18 ratyfikowało już projekt konstytucji, wysiłki pani Merkel powitano nad wyraz życzliwie, Warszawa raz jeszcze dała dość jasno do zrozumienia, jak w 2004 roku, kiedy blokowała jak mogła pracę Europejskiego Konwentu, że na przekór geografii bliżej jej do Londynu niżli do Berlina. Polska nie akceptuje obecnego traktatu i nie chciałaby, aby istniejący tekst posłużył za podstawę do dyskusji, powiedziała w wywiadzie dla dziennika Anna Fotyga. Szefowa polskiej dyplomacji nawet nie starała się ukryć faktu, że w tej materii stanowisko Warszawy odbiega od stanowiska niemieckiej prezydencji, co zresztą ta ostatnia akceptuje, jak to ujęła pani minister. Wedle Anny Fotygi Polska chciałaby przedstawić z końcem lutego swe własne propozycje na temat przyszłości Unii Europejskiej i jej instytucji, a ich wypracowanie powierzono kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Krystalizuje się więc na powrót podział na tych, którzy najprzód chcą pogłębiać, to jest wzmacniać mechanizmy integracji europejskiej, oraz tych mniej licznych, którzy raczej chcą spłycać i rozszerzać, by nie rzec Unię rozwadniać. W tym też kontekście wiele z pewnością zależy od wyników francuskich wyborów prezydenckich w kwietniu lub maju tego roku. W Sarkozym znajdą pewnie sojusznika Blair i Kaczyńscy. Zwycięstwo pani Royal oznaczać zaś może wskrzeszenie osi Paryż-Berlin jako silnika Europy politycznej.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Dobiega końca wystawa w starym gmachu Biblioteki Narodowej zatytułowana Fotografia humanistyczna, lata 1945-1968. Tym terminem określa się pewien prąd powstały we Francji, a dokładniej w Paryżu w latach 30. XX wieku, w obiektywach takich fotografów jak Brassai czy Kertész, niezdefiniowany przez żadne reguły czy zasady. Cechuje go po prostu szczególne podkreślenie istoty ludzkiej. Serce w oczach, jak to ujął Philippe Soupeau. W latach powojennych prąd ten rozwinął się i skolonizował prasę, szczególnie magazynową. Ale ten typ fotografii cieszył się również zainteresowaniem instytucji, na przykład opieki społecznej albo UNESCO. Jego przedstawiciele bywali niezależni, jak Marcel Bovis, Jean Lattès czy Lucien Laurel. Pracowali dla agencji takich jak Magnum, Raffo czy Adep, albo dla poszczególnych tytułów, jak Isis dla Paris Match, Edouard Bouba dla Réalité czy Jean-Louis Suinas dla Terre d'Image. Poczesne miejsce zajmują wśród nich oczywiście Cartier-Bresson i Douaneau. Żeby wystawić ponad 300 fotogramów ilustrujących tę tendencję, trzeba było dokonać jakiejś klasyfikacji. Humanistyczne jej cechy wystawa podkreśla w kilku motywach, wedle których skupiono fotografię w galerii. Przedtem za wstęp służy salka ilustrująca relacje fotografów z prasą i wydawnictwami, gdzie podkreśla się aktywny ich udział w procesie wydawniczym. Byli oni nie tylko fotografami reporterami, ale ilustratorami sięgającymi chętnie po techniki kolażu i montażu. Dalsza ekspozycja wprowadza nas w specyficzny nastrój lat powojennych, kontrastu nowoczesności i tradycji, optymizmu odbudowy i przemian społecznych, którym jakoś zgodnie towarzyszy nostalgia za tradycyjnymi formami życia społecznego. Fotografowie dostrzegają to, co nieskończenie ludzkie w przypadkowo uchwyconych na ulicy czy w parku postaciach ludzi prostych i skromnych, dzieci, które ujmują widzę swą spontanicznością, zakochanych, którzy cały ten świat upiększają samym swoim istnieniem. Tłem czy dodatkowym motywem jest Paryż i szerzej cała Francja, a właściwie życie codzienne we Francji czy w Paryżu. Nikt tego lepiej nie uchwycił niż Douaneau w swoich reportażach z błyskawicznie przemieniających się paryskich obrzeży i przedmieść. Innym motywem są ślady zaangażowania społecznego tych fotografów. Czy to z pobudek ideologicznych u boku organizacji komunistycznych, czy z pobudek chrześcijańskich w służbie licznych organizacji charytatywnych, ci fotografowie eksplorują świat pracy, margines społeczny czy zwyczajną ludzką biedę, a równocześnie uczestniczą czynnie w rozmaitych przedsięwzięciach socjalnych od alfabetyzacji po promowanie higieny. To podejście charakteryzuje też ich reportaże zagraniczne z krajów trzeciego świata albo zza żelaznej kurtyny. Towarzyszyła im niewątpliwa wiara w lepszą przyszłość tego świata, co budzi pytania o sposób eksploatacji tych fotografii w ideologicznych debatach tego czasu. Dzisiaj bardziej frapują immanentne wartości tych zdjęć, prawda momentu, anegdota. Niestety w masie emanujące z nich przesłanie braterstwa ludzkości i wiary w rodzaj ludzki wydaje się z perspektywy dzisiejszej sentymentalne, naiwne i nawet namolne. Zresztą już w latach 50. ten humanistyczny prąd spotkał się z ostrą krytyką, na przykład w pismach Rolanda Bartha. W sumie ta wystawa, z której kilka fotografii można zobaczyć także w witrynie internetowej Biblioteki Narodowej www.bnf.fr, jest przez to irytująca. Te fenomenalne, formalnie nieskazitelne dzieła, z których każde jest syntezą epoki, jakże malowniczo są wprzęgnięte w dominującą ideologię grzecznego i zbawiennego postępu. Na tym tle okazuje się, jak nieuchronna była ewolucja fotografii reporterskiej ku większej brutalności, ku bezstronności graniczącej z cynizmem, a częstokroć przekraczającej tę granicę i wreszcie ku świadomej prowokacji. A przecież tej ewolucji można wcale nie pochwalać.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki, premiera i ministrów z prasą, francuską i zagraniczną. W zdecydowanej większości obecna jest ta pierwsza, krajowa. Można wtedy porównać twarze widziane na żywo z tymi, jakie ogląda się na ekranach telewizorów, w audycjach najczęściej informacyjnych różnych kanałów telewizji francuskiej. Gwiazdy radiowe ze zrozumiałych względów są trudniej rozpoznawalne, podobnie jak autorzy felietonów prasowych. W każdym razie to zderzenie z rzeczywistą postacią, która wywędrowała zza szklanej ściany, jest często zaskakujące i to w każdą stronę. Spotkania odbywają się w siedzibie premiera w Pałacu Matignon przy Rue de Varenne. W tym miejscu szefowie rządu francuskiego mają swoją kwaterę główną od 1958 roku. Nazwa Varenne pochodzi od starofrancuskiego słowa oznaczającego nieuprawiane rolniczo tereny obfitujące w zwierzynę łowną. Po raz pierwszy terminu Varenne użyto w 1605 roku. Tutaj, gdzie dzisiaj w sercu dzielnicy Saint-Germain mieszczą się liczne ministerstwa z siedzibą premiera rządu francuskiego na czele, w czasach Ludwików były tereny łowieckie, na których prawo do polowania miał tylko król. Nie był zachwycony tą ulicą Voltaire, dla którego była ona zbyt wąska, a okazała nieco pompatyczna fontanna cztery pory roku była dla wielkiego myśliciela okazją do paru uszczypliwych uwag na temat przerostu formy nad treścią. Tyle kamienia i tak mało wody, powiadał Voltaire z nieukrywaną kpiną. Pałac Matignon uchodzi za jeden z najpiękniejszych pałaców całej dzielnicy Saint-Germain, gdzie nie brakuje imponujących budowli. Pałac jest dziełem architekta Courtona dla księcia de Montmorency Luksemburga, który jednak po dwóch latach przekazał go mężowi swojej siostrzenicy, hrabiemu de Matignon. Książę był wybitnym żołnierzem, który służył w armii Ludwika XIV i dochrapał się rangi marszałka Francji. Wybudowany w 1721 roku pałac wiele razy zmieniał właściciela. W 1808 kupił go Talleyrand, który był właścicielem kilku innych tego typu rezydencji w okolicy, między innymi Pałacu Monako. Dzisiaj mieści się tu ambasada Polski w Paryżu. Talleyrand w Pałacu Matignon urządzał 4 razy w tygodniu wspaniałe przyjęcia, które dla 36 wybranych gości przygotowywał słynny w owej epoce kucharz Carême. Po 3 latach Talleyrandowi pałac się znudził i sprzedał go państwu francuskiemu. Ludwik XVIII zamienił go na należący do księżnej de Bourbon Pałac Elizejski, który od tamtego czasu stał się siedzibą prezydentów Francji. W Pałacu Matignon mieściła się ambasada Austrii, ale po zakończeniu I wojny światowej pałac zarekwirowano na rzecz Skarbu Państwa i po jakimś czasie przeznaczono go na siedzibę szefa rządu francuskiego. Wchodzimy zatem na dziedziniec Pałacu Matignon, w którym czeka na nas przemówienie premiera de Villepina i oszałamiający swym bogactwem smaków bufet. W tym drugim przypadku w głównej roli występują sushi i przepyszne ostrygi oraz przednie wina. Wchodzimy przez bramę ujętą w pary jońskich kolumn. Oczywiście wcześniej trzeba było przejść surową kontrolę przeprowadzoną przez grupę żandarmów, których dowódca po kilku nieudanych próbach poprawnego wymówienia polskiego nazwiska machnął ręką, nie chcąc sobie dalej łamać języka i z uśmiechem rezygnacji oddał mówiącemu te słowa kartę prasową. Przed pałacem niewielki dziedziniec honorowy, na którym premierzy spotykają się zazwyczaj z prasą. Od frontu pałac nie wygląda zbyt imponująco, raczej robi wrażenie wciśniętego między sąsiednie budynki. Inaczej jest od strony ogrodu, którego rozległość powoduje, że ma się wrażenie wiejskiej perspektywy. Sam budynek ma bogate dekoracje rzeźbiarskie, m.in. maszkarony należące do arcydzieł francuskiego rokoka. Lekkość bryły uzyskana dzięki wieńczącej ją balustradzie i piramidowemu dachowi ponad środkową częścią kontrastuje z ciężkawą atmosferą pięknie zdobionych wnętrz. Sale są zaskakująco niewielkie i mroczne, bo przez okna wpada bardzo mało światła dziennego, a ozdobne kandelabry w niewielkim stopniu poprawiają nastrój. Fatalne wrażenie robi ogromna, jak hala małego dworca, weranda dobudowana od strony ogrodu. To stąd premier wygłasza przemówienie. Ku zaskoczeniu wszystkich z jego ust padają pojednawcze słowa pod adresem głównego kandydata z tej samej strony sceny politycznej w wyborach prezydenckich, Nicola Sarkoziego. Premier apeluje o zachowanie jedności wśród centroprawicy. Rzecz jasna, lwia część jego wystąpienia poświęcona jest zbliżającym się wyborom. Sprawy zagraniczne zajmują znacznie mniej miejsca. De Villepin podkreśla europejskie ambicje Francji i zapowiada, że będzie ona pracowała nad nowymi projektami europejskimi. Mówiąc o budowie zjednoczonej Europy, premier Francji De Villepin podkreślił, że będzie się to działo przy bliskiej współpracy z europejskimi partnerami. Dodał, że przede wszystkim z Niemcami. Zapytany już później w kuluarach, dlaczego nie przede wszystkim z Polską, odparł, że to rozumie się samo przez się. Czy zatem w takim razie trzeba było podkreślać priorytet współpracy z Niemcami? Podczas gdy premier de Villepin krążył po salach, witając się z ludźmi, o których powiada się, że są przedstawicielami czwartej władzy, dziennikarki i dziennikarze krążyli wokół stołów. Były tam krewetki w delikatnej galaretce, krewetki zawijane w zieloną fasolkę, pani kucharz wielkim nożem kroiła plastry surowego łososia i dodawała do tego po kawałeczku wędzonego śledzia oraz węgorza. Szampan, białe wina alzackie, burgundy i bordeaux. Na pytanie, czy tak się jada w Pałacu Matignon przez 365 dni w roku, jeden z panów w białej czapie, symbolu jego profesji, odparł ze smutkiem, że niestety nie. Przyjmijmy to za dobrą monetę. Największą furorę robiły ogromne, wypełnione lodem, obrotowe tace pełne przepysznych ostryg o delikatnym, zielonkawo-niebieskim odcieniu morskiej toni. To nie byle co, to ostrygi numer 3, Simon Saint-Michel, wyjaśnił kelner, przynosząc kolejną ich porcję, a w jego głosie brzmiał szacunek równy zachwytom, jakie ostrygi wywoływały w gronie biesiadników.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.
Catalogue de mobilos. Je sais. savais que c'était minable. Je me suis abonné au câble, on taillait pas vraiment la zone. Déconne pas, on va pas rester comme ça. Je veux les prairies, les fleurs jaunes. On va pas faire comme les gens, vivre à cause de l'argent. On laisse tout en taille la zone. Et mes calmants, mon plan d'épargne, logement, notre amour taillait la zone. Je me suis réveillé une nuit, marchande de glace partie, j'avais perdu mon petit Kim Kong. Plein de filles sur la terre, mais quand je vois une planisphère, j'ai le cœur qui taille la zone. J'ai le cœur qui taille la zone. J'ai le cœur qui taille la zone.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
W piątek 26 stycznia w Domu Muzyki w Nanterre pod Paryżem z gościnnym koncertem wystąpi Anna Prucznel. Pieśniarka, aktorka teatralna i filmowa, autorka wraz z mężem Jean Maillon autobiografii Ja urodzona w Warszawie, od 30 już lat mieszkająca poza Polską. Pokolenie 50-latków pamięta ją doskonale z występów w STS-ie i Piwnicy pod Baranami, a także ze słynnej roli w Smarkuli Leonarda Buczkowskiego. Pamiętają ją również wszyscy pozostali miłośnicy kina. W 1974 roku Anna Prucznel zagrała w głośnym filmie polityczno-obyczajowym Sweet Movie Duszkana Makawajewa, czego rezultatem stał się zakaz przyjazdów do Polski przez 15 lat. W 1980 roku zagrała we francusko-włoskim Mieście Kobiet Federico Felliniego u boku Marcello Mastroianniego, czym zyskała sobie sławę światową. W swym repertuarze piosenkarskim Anna Prucznel ma piosenki polskie, włoskie, francuskie, niemieckie, rosyjskie i żydowskie. Wydała wiele płyt, występowała w Belgii, Kanadzie i Japonii.
Océano se sale a drogi i wzdychaja palcot badat kos i pieszaja gadzi na drogę u kalnotcew rozpięty Chrystus. Как поет под ногами земля, и как легко с душою цыганской. пускай качваці кавоє любя.
O swej pracy i koncercie w Maison de la Musique mówi Anna Prucnal.
Uprawiam mój zawód, żeby żyć i maluję i nie sprzedaję obrazów, ale podobno niezłe, krytyki są dobre. Robię co mogę. Ale to przedstawienie jest mi bliskie serca. Chciałam zrobić po prostu stare przedstawienie. I myślałam, że to będzie spokojnie. Nieprawda. Starych piosenek się trzeba na nowo uczyć i myślę, że może nowe by były łatwiejsze. I w dodatku są ludzie, którzy mówią, oni chcą, żebym to śpiewała. Pozwalam sobie śpiewać po rosyjsku, Okudżawę i Wysockiego, pozwalam sobie śpiewać po angielsku, pozwalam sobie śpiewać po włosku, pozwalam sobie opowiedzieć całe moje życie, który jest w mojej książce, ja, która się urodziłam w Warszawie. Ta sama książka wyszła w wydawnictwie literackim w zeszłym roku. I oczywiście ta książka ma dużo wspólnego z książką, która wyszła we Francji, która była napisana dla Francuzów i która była związana z moim życiem i z moją miłością do Żana, z moim życiem we Francji i z moją miłością do Paryża. I chciałam znaleźć styl z tym dzieckiem Gombrowicza, ale nie będę mówiła, że taka jestem pisarka. Nie. Ale chciałam znaleźć styl i potem znalazłem się w tym stylu w kłopotach, bo piszę w dwóch osobach o sobie.
Wspominała Pani o tym, że wyjechała Pani z Polski w 70 roku, ale w pewnym momencie miała Pani zakaz powrotu do Polski, prawda? W 74 roku i zabroniono Pani powrotu do Polski z powodu pewnego filmu. Czy może Pani przypomnieć ten epizod?
Och, wszyscy przypomnę, to był taki film, w którym ja brałam udział. To jest film, który ja uważam, że wspaniały. Teraz on zrobił się na nowo modny. Ja się zgodziłam, żeby pokazane były zbrodnie Katynia, że to były zbrodnie nie hitlerowskie, tylko zbrodnie stalinowskie. No i tu się umoczyłam kompletnie, zostałam zabroniona. Bardzo skomplikowane było.
Na szczęście zaczęła Pani w pewnym momencie wracać do Polski, prawda? W 89 roku była Pani nawet, towarzyszyła Pani w podróży prezydentowi Francji, François Mitterrand. No to była chyba ważna podróż i w każdej chwili, przy każdej okazji, tak jak przy okazji tego koncertu, który się odbędzie w Nanterre, podkreśla Pani swoją polskość. Urodziłam się w Warszawie, jestem Polką, pochodzę z Polski. Przywiązana jest Pani do Polski.
Nie wiem, czy jestem przywiązana. Kiedy byłam ostatnim razem, naprawdę jak zobaczyłem, ilu przyjaciół mnie zdradziło i wiem, dlaczego musieli mnie zdradzić. Wiem, że było trudno wszystko. Te wszystkie donosy, które dostałam, które są w książce polskiej, to wszystko to zrujnowało mi w moim wieku. To mi zrujnowało zdrowie. Bo jednak jestem z tego pokolenia, już to jest koniec wojny i potem już nic nie ma. Potem człowiek wyjeżdża, potem nic nie ma, ciągle się bije i raptem wraca do swojego kraju, gdzie nawet nie ma jednego drzewa, które było, jak byłaś dzieckiem. Nie ma twojego domu. Nie ma przyjaciół. Nie wiadomo, do czego się wraca. Czy się wraca do ludzi, czy się wraca do czego. Trzeba wrócić do czegoś, do czego ja wracam. Już w tej chwili nie mam do czego wrócić i do kogo. I to jest skomplikowane.
To jest skomplikowane. A z koncertami nie ma Pani ochoty pojechać do Polski?
Miałam kilka koncertów, jest dobre, ale to wszystko, jakby to powiedzieć, nawet u nas w Polsce ta tradycja tej piosenki aktorskiej, świat się zmienia. Ja za każdym razem, jak byłam w Polsce, to ja nawet te koncerty miały ogromny sukces, bo w porządku jest jednak pokolenie i ludzie też, młodzi się też interesują staruszką, ale kosztuje mnie to drogo.
Ale oczywiście w repertuarze ma Pani ciągle piosenki w polsku, śpiewane
śpiewam
po polsku.
Tak, oczywiście śpiewam, ale nie za dużo, ale śpiewam również w różnych językach i nawet jeżeli się Polakom nie będzie podobało, że śpiewam Wysockiego i Okudżawę po rosyjsku, no to mogą wyjść.
A jakie francuskie piosenki Pani, jaki ma Pani francuski repertuar? Pisał dla Pani Georges Moustaki?
Ponieważ to przyjaciel, śpiewam jego piosenki, ale głównie śpiewam też piosenki Jean Maillon, który napisał do mnie wiele piosenek i kto jest moja, ponieważ związane jest to przedstawienie z moją książką, czyli opowiadam moją historię miłości, od momentu, gdy się mnie poznali, kiedy urodziłam Piotrusia, i kiedy mam wnuczkę i kiedy Piotrek wyjechał do Ameryki. Opowiadam moje życie po prostu, ponieważ piosenka to jest rzecz osobista, to nie jest przedstawienie. To są piosenki, ale ludzie rozumieją, że to jest jednak,
że śpiewa pani, że to jest swoje życie. Czy będzie pani jeszcze pisała? Tak dobrze pani zaczęła w 2001 roku. Warto by może kontynuować.
Może ja coś napiszę. Ja się tak namęczyłam przy tym tłumaczeniu na polski, ponieważ wydawnictwo literackie chciało, żebym włączyła do tej książki kilka anegdot z mojej kariery, kiedy w książce francuskiej tego nie ma, ponieważ to moja kariera mnie nie interesuje. Ja chciałam opowiadać życie osoby w moim wieku, która przeżyła to, co przeżyła i która nie była nieszczęśliwa w tym, w komunizmie w Polsce.
Dobrze pani wspomina swoją młodość w Warszawie, występy właśnie w STS-ie, w piwnicy pod Baranami, w tych filmach, dzięki którym stała się pani sławna, między innymi słynna pani rola w Smarkuli.
Już to sam dla Polaków, że zostanę Smarkulą do końca życia.
Zawsze się będzie pani im kojarzyła właśnie ze Smarkulą, ale oni widzieli też film Ferniniego, w którym pani gra, więc ci, którzy więcej chodzą do kina, na pewno kojarzą panią z innymi filmami.
Oczywiście, byłam młoda. A w dodatku wydaje mi się, że te lata, w których byliśmy zabronieni, to były lata najlepsze dla poetów, dla twórców, jak dla dzieci. To, co im się zabrania, to robią się tacy inteligentni. Teraz są dużo cięższe czasy.
Jeszcze jeden raz dzisiaj, nim poranek świta, czy pozwoli panna Krysia, młody ułan pyta. I ta długo błaga, prosi, prosto z polskiej ziemi, w pierwszą parę jolności, a sto par za niemi, w pierwszą parę jolności, a sto par za niemi. O koch, kor mazurka, di, jeune soldat, la jeune fille, rougie, rougie, et son cœur bat, bat.
O swojej pracy i koncercie w Maison de la Musique w Nanterre w piątek 26 stycznia mówiła Anna Prucnal.
Północy w Lepotyczka, słychać pierwsze strzały, słychać strzały, głos pobudki, dalej na koń hura. Neplerka, neplerka, finisą mazurka. Jeszcze jeden krok ostatni, jeden uściec bratni. Trąbka budzi na koń woła, mazur to ostatni. Trąbka budzi na koń woła, mazur to ostatni.
Tu Paryż RFI.
Muzyka świata. Agnieszka Kumur.
Melodyjna fuzja tradycyjnej muzyki zachodniej Afryki z roots reggae i rytmicznym folkiem Refugee All Stars mają wszelkie atuty w ręku, by stać się odkryciem roku 2007. Ich pierwszy album Living Like a Refugee tchnie radością życia, nogi same rwą się do tańca. Muzycy z Refugee All Stars przeżyli piekło w ojczystym kraju Sierra Leone. Jak pisał krytyk z The New York Times, Stephen Holden, choćby to komuś pachniało stereotypem, prawda jest taka, że muzyka leczy i buduje wspólnotę. Dla członków grupy muzyka była drogą wybawienia.
Because he don't share with people, them salon musician, the whole wide. We tell no family brothers, we shall for that we show we serve you. We tell no family brothers, we shall for that we show we serve you. Papa Wamba said, Napongo, it is in Pandigala. Yeah. Now we do
Powstała w obozie dla uchodźców z Sierra Leone w Gwinei w zachodniej Afryce. Wszyscy członkowie grupy mieszkali poprzednio w Freetown i lub jego sąsiedztwie, gdzie pracowali jako muzycy i skąd wyjechali w latach 90., kiedy jeszcze sytuacja nie była krytyczna. Pod koniec tego okresu Sierra Leone zamieniło się w krwawy teren wojny domowej. Rebelianci przypuścili atak do stolicy. Mieszkańcy zaczęli masowo opuszczać miasto, udając się na wygnanie do sąsiednich krajów. W obozie dla uchodźców Kalia Camp obecny lider grupy Ruben M. Koroma skontaktował się z Francisem Langbą i Abdulem Rahimem Kamarą, których znał z koncertów w Freetown. Nie zdążyli rozwinąć skrzydeł, obóz został zaatakowany przez armię gwinejską, która tropiła rebeliantów. Momentem decydującym było spotkanie w kolejnym obozie w Semba Kunia z amerykańskim dokumentalistą, bankerem White'em i Zakiem Milesem. Towarzyszył im kanadyjski piosenkarz i kompozytor Chris Velan. Do nich dołączyli Black Nature i Mohamed Bangura. Refugee All Stars zaczęli istnieć jako grupa. Filmowcy kręcili materiał towarzysząc członkom grupy w ich trzyletniej gehennie od roku 2002 do 2005. Album Living Like a Refugee, który jest muzycznym zapisem tego okresu, powstawał równolegle z filmem. Nagrania odbywały się w obozach i w studiu w Freetown. Wyprodukował go Chris Velan. Krążek wydało we wrześniu 2006 roku wydawnictwo Anti Records, a rozprowadza go po Europie Epitaph Europe. Film zdobył 7 nagród na festiwalach w Miami i w Nashville, na festiwalu Human Rights Watch i innych. Teraz kolejna płyta. 17 autorskich kompozycji Reubena Koromy i Ashida Pierce'a opisuje horror wojny. Opowiadają one o niesprawiedliwości, jakiej zaznają ofiary. Mówią o rodzinie, o życiu, o sprawach codziennych, ale i o potędze ludzkiego ducha. Porywająca, pełna energii muzyka Refugee All Stars ożywia w nas najlepsze struny.
When two elephants are fighting,
the grass them a suffer.
Which is the position of the civilians to the crowd?
Them a be fool on,
na na na.
Them a be fool on,
na na na.
Them a be fool on.
Uncle Massey for the vulnerable.
Them a be fool on.
Uncle Massey for the women.
Them a be fool on.
Uncle Massey for the youth.
Them a be fool on.
Uncle Massey for the children.
Them a be fool on.
For the sake of money, habitat the thunder, why you men the people that why the cost? Because as we just turn this up, so fight some for money, but I'm looking for you. See, West Africa, Sierra Leone, no great, great, yes. I know you have it, it's a children, yeah, you make them cry. Some even cry, some even die. What's about your brothers? You treat them like a beast. This a positive behavior that's in it in the West. You are the best, Sierra Leone, you are the best. You are the best, like we joy, you are the best.
We're for the sake of the world.
Will you sing it again?
We're for the sake of the world.
Again and again.
We're for the sake of the world.
Can you listen? When two elephants are fighting,
the grass them are suffering.
Which is the position of the civilians?
Słuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
We'll be right back.